każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam serdecznie w programie Sobota po 9, w programie publicystycznym, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia z całego tygodnia. Dziś porozmawiamy z naszymi gośćmi, będzie to 6 osób pogrupowanych, jak zwykle w 3 pary. Jako pierwsza para pani Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I pan Tomasz Nesterowicz, Lewica. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Proszę państwa, najważniejsza sprawa ostatniego tygodnia dotycząca miasta Zielona Góra to oczywiście budżet miasta na rok 2021. I w tym budżecie, można powiedzieć, dziura budżetowa, tak naprawdę deficyt na poziomie 151 milionów złotych. Tyle miasto będzie chciało pokryć kredytem, po który sięgnie w ciągu całego roku. Zgodnie wszyscy podkreślają, że to będzie bardzo trudny budżet, bardzo trudny rok ze względu chociażby na pandemię, która wpływa zdecydowanie na gospodarkę. Tymczasem aż 20%, około 20% wszystkich pieniędzy i tak będzie przeznaczonych na inwestycje. Jaki to budżet? Pytanie do pani Bożeny Ronowicz, bo państwo obydwoje przecież głosowali nad tym budżetem.
W tej chwili jeszcze budżet nie jest uchwalony.
Państwo będą głosowali oczywiście tym budżetem, tak?
Będzie dopiero sesja budżetowa 22 grudnia. Otrzymaliśmy zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet do 15 listopada powinien być złożony i tak prezydent zachował ten termin. I możemy się z projektem uchwały budżetowej już zapoznawać i pracować nad tą uchwałą. Ten budżet z jednej strony można powiedzieć, że może być trudny, ale to jest tylko takie rozważanie probabilistyczne, bo trudno w sytuacji epidemicznej planować zarówno dochody, jak i wydatki, patrząc również wstecz na rok, mijający już rok 2020. Są zadania, które nie zostały zrealizowane, w związku z tym pieniądze z tych zadań pozostaną, a na niektóre zadania też pieniędzy zabrakło i przypomnę, że zwiększaliśmy w tej chwili deficyt budżetowy o 23 miliony ze względu na potrzebne inwestycje, szczególnie te inwestycje prozdrowotne, które będą służyły do walki z wirusem. Natomiast przyszły budżet, bym powiedziała, dość optymistycznie został zaplanowany. Mieliśmy gorsze budżety pod względem inwestycji, aniżeli ten budżet planowany na 2021 rok, bo przypomnę, że jest tam zaplanowanych ponad 19% środków finansowych na inwestycje, a były też lata, gdzie tylko 12-14% było planowanych na inwestycje. Również prezydent zaplanował większe dochody z podatków i opłat lokalnych, co może być troszeczkę nad wyraz takim planowaniem w przód, bo wielu przedsiębiorców, wiele firm ma przecież problemy w tej chwili finansowe i być może nie będą w stanie płacić tych podatków i opłat lokalnych, a wtedy oczywiście te dochody bieżące zdecydowanie będą mniejsze, aniżeli to zostało w projekcie budżetu zaplanowane.
Pani radna, postawmy...
Również też muszę powiedzieć, postawmy, że niektóre...
Tak, ostatnie zdanie.
...powinny być jednak zredukowane. Myślę tutaj o obwodnicy południowej. Jest ona w ogóle niepotrzebna, a jeszcze wydawanie... w trudnej sytuacji, bo nie wiemy, czy będziemy budować szpital tymczasowy, to wydawanie pieniędzy na taką antyekologiczną i niepotrzebną inwestycję jest zupełnym nieporozumieniem.
Tak, postawmy kropkę. Stawiamy kropkę. Pani radna, pytanie do pana Tomasza Nesterowicza, ponieważ w budżecie założono 1,8 mld złotych przychodów. Czy to nie jest bardzo optymistycznie, zbyt optymistycznie? I co pana w tym budżecie może niepokoić?
Znaczy, z budżetem jest trochę jak z literaturą science fiction. Wszystko ładnie wygląda w dokumencie, gdzie jest napisane, ale dopiero rzeczywistość może zweryfikować To jest tam prawdą. Tak naprawdę jedyna rzecz, jaka na pewno nie będzie jakoś mocno odbiegała od rzeczywistości i może mieć tylko tendencję wzrostową, to jest zadłużenie miasta. Wszystkie inne informacje dotyczące planowanych dochodów, planowanych wydatków, to są zmienne. Tak, prezydent może przykładać największą staranność, tak, bo nie zakładam, że jej nie przykłada do tworzenia budżetu, ale i tak ten budżet będzie polegał zmianom, będzie podlegał weryfikacji. Zarówno dochody, tak jak tutaj zauważyła pani radna Ranowicz, mogą być nadmiernie optymistyczne założenie, że będziemy mieli na tym poziomie, dlatego że nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza i raczej nic nie wskazuje, że będzie hura optymistyczna nasza przyszłość. I wydatki mogą się okazać większe od zaplanowanych, bo jeszcze się chyba nie zdarzyło w historii miasta, żebyśmy zapłacili mniej niż chcieliśmy wydać na jakąś inwestycję. Zwykle to jest tak, że w większości wypadków niestety do tych szczególnie większych inwestycji musimy środki dokładać. Każdy budżet jest pewnego rodzaju emanacją sposobu postrzegania prezydenta miasta, no bo on przygotowuje budżet i prawda jest taka, że zmiana zaproponowanego budżetu przez prezydenta jest niezwykle trudna na sesji rady. To się wiele czynników składa, ale generalnie jest małe prawdopodobieństwo, że to, co prezydent zaproponuje, jakoś mocno się zmieni podczas obrad nad budżetem. I to, co jest zaproponowane przez prezydenta, moim zdaniem, jakby to powiedzieć, niekoniecznie przystaje do rzeczywistości, w której funkcjonujemy. My dyskutujemy o budżecie jako o czymś, tak, co porównujemy do innej rzeczywistości. Prawda jest taka, że my jesteśmy w rzeczywistości, która jest bardzo ciężka dla mieszkańców i budżet powinien odzwierciedlać tą sytuację w kontekście takim, że my budżet planujemy, żeby pomóc mieszkańcom. Można by dyskutować, czy te wszystkie zapisy, które tam są, odzwierciedlają tą rzeczywistość. Moim zdaniem nie. Po pierwsze, my nie zostaliśmy obecną sytuacją zaskoczeni. Tak? Przypominam, że mamy, można powiedzieć, drugą turę zderzenia z koronawirusem. Przedsmak tego, co nas może czekać, mieliśmy kilka miesięcy temu. Więc tak naprawdę ten budżet powinien uwzględniać potrzeby mieszkańców. Tak? Powinien odzwierciedlać konieczność udzielenia potrzeby przedsiębiorcom. Tą pomoc można wycenić na około 9 milionów, bo tyle, zdaje się, są zmniejszone oczekiwania, jeśli chodzi o dochody miasta z tytułu podatku od nieruchomości, jak pan redaktor zauważył, przy ponad miliardowym budżecie. Czyli tyle mniej więcej można powiedzieć, miasto przewidziało tak namacalnie, realnie na konkretną pomoc. Dodatkowo przeciętni zielonogórzanie, z czym się teraz borykają? No borykają się choćby z kwestiami edukacyjnymi. Jeżeli ktoś w domu ma więcej niż dwójkę dzieci, to ma problem polegający na tym, jak jeszcze na przykład dwójkę dzieci podlegającą pod zdalne nauczanie, to ma zrobić jak ma jeden komputer. A to ma zrobić jak nie ma żadnego komputera. Normą jest niestety teraz, że klas kilkunastu, kilkudziesięcioosobowych, wąska grupa dzieci korzysta z zdalnego nauczania za pośrednictwem komputera. Jakaś część dzieci jest zmuszona po prostu dostawać zadania do domu i rozwiązywać je samodzielnie ze wsparciem rodziców. Czy jest to obciążenie dla rodzin? Oczywiście jest.
Podsumujmy może zatem, bo moglibyśmy pewnie długo rozmawiać, ale mamy jeszcze kolejny temat, panie radny.
Ja chciałem podsumować.
Ale jakby chciałbym jeszcze nawiązać
tak, jedno zdanie.
Jedno zdanie. Ja się tutaj zgadzam z tym, co powiedziała radna Ranowicz na temat obwodnicy południowej. Ja zresztą tego zdania nie zmieniam od wielu, wielu lat, bo ja uważam, że jest to inwestycja z punktu widzenia miasta, niekoniecznie proinwestycyjna i prorozwojowa. I takich inwestycji czy wydatków jest więcej w budżecie. I niestety nie odzwierciedla ten budżet sytuacji, w której my jesteśmy, a na dodatek będzie obciążał przyszłe pokolenia, bo umówmy się, no pan prezydent przestanie być prezydentem, ja przestanę być radnym, a dług pozostanie i będą go spłacały następne pokolenia.
Zatem pytanie do pana Tomasza Nestorowicza, żeby podsumować tę wypowiedź. Czy jak pan zagłosuje za tym budżetem? Wie pan już dzisiaj?
Tak. No, ja podchodzę realistycznie do tej sytuacji i tak naprawdę nie ma za bardzo wyjścia. Tak? Ja prawdopodobnie ten budżet poprę, dlatego że mamy okres kryzysowy i nie chciałbym, żeby było to odbierane, że za wszelką cenę próbuję rzucać kłody pod nogi prezydentowi. Ja jestem zdania, że mieszkańcy wybrali prezydenta i trzeba dać mu okazję do pokazania, jak rządzi.
Dobrze, dziękuję za wypowiedź. Wracamy jeszcze do pani Bożeny Ronewicz. Pani radna Ronowicz ma w tej chwili jeszcze głos?
Tak, ja chciałam powiedzieć, że nadwyżka operacyjna, czyli ta różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi zaledwie 2 700 000. I w zasadzie tę nadwyżkę operacyjną powinniśmy wydawać na inwestycje. Gdybyśmy nie zaciągnęli kredytu, no to nawet te inwestycje na poziomie 1% by nie miały miejsca w stosunku do całego budżetu. No kredyt trzeba zaciągnąć. Niewątpliwie to spowoduje zadłużenie miasta, ale jeszcze większe zadłużenie miasta, bo ono już do prawie 600 milionów dojdzie, ale chcę powiedzieć, że ten kredyt powinien być bardzo rozsądnie wydawany, także pod względem inwestycyjnym. W tej chwili nie powinny być inne inwestycje niż prozdrowotne, proekologiczne, takie, które przynoszą właśnie zyski. W ogóle nie uwzględniona jest na przykład odnawialne źródła energii, a mamy przecież tyle dachów w Zielonej Górze. Jesteśmy miastem, które znajduje się w środkowej Europie, w tej części Polski, gdzie są niewielkie złoża wodne. Uważam, że również zabezpieczenie źródeł wody powinno być nadrzędną sprawą, a nie budowanie w tej chwili obwodnicy, która jeszcze ograniczy zatrzymywanie wody tutaj w mieście.
Stawiamy kropkę, pani radna. Musimy postawić kropkę, bo jeszcze jedno zdanie chciałem do pana Tomasza Nestorowicza wrócić, a mianowicie, czy inne inwestycje również powinny być wstrzymane? Jedno zdanie dosłownie, panie Tomaszu.
Moim zdaniem na pewno, tak jak pani radna Ronowicz zauważyła, my powinniśmy przejrzeć, co jest rzeczywiście inwestycją, bo my to tak nazywamy inwestycja. Ale pytanie, które z tych inwestycji przynoszą nas konkretny zysk? To, co pani radna zauważyła, ja dokładnie tak samo myślę. To są inwestycje, które przynoszą konkretne korzyści, tak? No bo fotowoltaika zmniejsza wydatkowanie środków finansowych na ogrzewanie, na energię elektryczną.
Tym bardziej, i to się przekłada. Będzie wzrost cen energii.
Dokładnie. No dokładnie. A my wydatkujemy środki finansowe na działania, które powodują, że potem my jeszcze dodatkowo musimy wykładać środki na utrzymywanie tego, co zbudowaliśmy, a co nie zawsze tak naprawdę jest pierwszą potrzebą. My jesteśmy w sytuacji, kiedy musimy pilnować właśnie, tak jak pani radna zauważyła, szpitali, musimy pilnować tego, żeby ludziom fizycznie żyło się lepiej i żeby mieli mniejsze rachunki. Problemem nie jest mieszkańców kwestia przejechania się trasą południową, tylko jest kwestia tego, jak spiąć budżet domowy, żeby przeżyć kolejny miesiąc. No takie są realia w Zielonej Górze.
Takie są realia, a my musimy już kończyć, bo nasze realia są takie. Jedno zdanie, pani radna, jedno zdanie dosłownie,
tak,
bo musimy kończyć.
Ja tylko chcę powiedzieć, każdy z nas ma swój budżet domowy i w tym budżecie domowym, jeżeli ktoś oczywiście rozsądnie tym budżetem gospodaruje, to w pierwszym rzędzie są wydatki na zdrowie. I w tej chwili zdrowie mieszkańców jest najważniejsze i to powinno być i jest na dzień dzisiejszy akcentowane zarówno przez prezydenta, jak i Radę Miasta. Zabezpieczane są w każdym momencie środki na ten cel.
A i stawiamy kropkę, pani radna, naprawdę.
Można wydawać pieniądze na inne rzeczy, ale takie, które przynoszą w tej chwili dochody, dodatkowe dochody.
I musimy już kończyć.
Ja jeszcze powiem, że...
Szanowni Państwo, naprawdę musimy już kończyć.
Autobusy elektryczne,
tak.
Ale możemy zrobić z odnawialnych źródeł ładowanie tych autobusów.
Na pewno będzie to bardzo trudny budżet, tak jak Państwo mówili, ale byli Państwo też w wielu kwestiach wyjątkowo zgodni. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Naszymi gośćmi byli w pierwszej parze pani Bożena Ronowicz, radna Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.
Dziękuję.
Oraz pan Tomasz Nesterowicz, radny Lewicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Państwu, życzę miłego weekendu.
A już za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie Państwo z nami.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Ja witam kolejną parę naszych gości, a są nią pan Eneasz Gawora, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie. I pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry szanowni radiosłuchacze.
Polskie Stronnictwo Ludowe już bez Koalicji Polskiej, bez tego drugiego członu, ponieważ no, od wczoraj państwo już nie są w koalicji z Kukizowcami, z Kukiz 15. Rozpadła się ta koalicja. Mówi się o tym, że PSL wypchnął ze swoich ramion frakcję Pawła Kukiza. Pytanie do pana Arkadiusza Dąbrowskiego o to, co będzie dalej, bo mówi się o tym, że być może dojdzie do jakiegoś mariażu, tym razem z panem Szymonem Hołownią.
Panie redaktorze, ja na współpracę z ruchem Kukiz 15 patrzę przez pryzmat naszego województwa lubuskiego. Poznałem tutaj fajnego gościa, Artura Grota, i mam nadzieję właśnie, że wzięty w Warszawie rozwód z ruchem Kukiz 15 nie oznacza, że w naszych kontaktach coś się posuje. Ale nie oszukujmy się, bo Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz 15 to dwie odrębne organizacje. Ale tak jak my godziliśmy się na ich postulaty, znane w zasadzie wszystkim Polakom, takie jak jednomandatowe okręgi wyborcze czy ogólnopolskie referenda, tak mogliśmy wymagać od nich spełnienia naszych postulatów, a naszym fundamentalnym postulatem jest trwanie w członkostwie w Unii Europejskiej. Zawsze to powtarzaliśmy. Nie oszukujmy się także, że autostrady, stadiony, nowe drogi, wodociągi, nowoczesne biurowce czy też światłowody, to wszystko zawdzięczamy Unii Europejskiej. I panie redaktorze, szanowni państwo, my wzięliśmy rozwód z ruchem Kukiz 15, łączyło nas wiele, ale wiele nas też poróżniło, ale swoich uwag ze względu na szacunek dla byłego partnera nie będę wypowiadał za pośrednictwem radia czy innych mediów, bo bardzo szanuję Artura Grota, bardzo szanuję Pawła Kukiza, i po prostu rozstaliśmy się, coś nas poróżniło. Ale jak mówi stara mądrość życiowa, znane powiedzenie wszystkim Polakom, każdy koniec jest początkiem czegoś nowego.
No i czy właśnie to nie będzie początek związany z Szymonem Hołownią, z jego ruchem, bo już wczoraj mówiło się o tym, że no, rzeczywiście puszczane są te, jakby te oczka w jedną, w drugą stronę. Czy to rzeczywiście prawda?
Panie redaktorze, to są naprawdę różne takie newsy medialne, że tak to nazwę. W każdym razie uważam, że za wcześnie, żeby cokolwiek mówić na ten temat, i myślę, że pan Szymon Hołownia, który stworzył swój ruch no niedawno, bo w zasadzie w momencie, kiedy startował na prezydenta, nie szuka wcale żadnych koalicjantów, bo jego ruch, tak jak to miało miejsce w przypadku twojego ruchu Janusza Palikota, czy tak jak ruchu Kukiza, jest po prostu ruchem świeżym i niesie za sobą pewny procent głosów, wzięty po prostu z tego, że jest to jakieś takie świeże zamieszanie na scenie politycznej.
Na pewno jest to zamieszanie na scenie politycznej, bo zresztą polityka jest grą bardzo, bardzo dynamiczną. Pytanie do pana Janusza Gawory. Jak państwo patrzą na ten rozwód PSL-u z Kukizowcami? Cieszą się państwo? Przygarną państwo może część Kukizowców?
Już odpowiadam. Generalnie nie dziwi ten rozwód. Dlatego, że to nie było żadne połączenie się na zasadzie ideowej. Oczywiście mój rozmówca z PSL-u no, musi jakoś tam oględnie, jak to się mówi politycznie, to ładnie skomentować, Natomiast tak jak pan redaktor na pewno doskonale zdaje sobie sprawę z tych politycznych niuansów, ja może tak troszkę bardziej do słuchaczom, żeby lekko kuchni odsłonić, to powiem, żeby zarejestrować listę w wyborach ogólnokrajowych, trzeba zebrać na kraj ponad 100 tysięcy podpisów, tak? Ważnych, czyli tak naprawdę, nie wiem, 100 kilkanaście, bo część, wiadomo, będzie gdzieś tam podejrzana, odrzucona przez komisję, to na województwo lubuskie przypada około 5,5 tysiąca, załóżmy. No, czyli te 6 tysięcy trzeba zebrać, bo tak jak mówię, część będzie gdzieś tam nieprawidłowa tych podpisów. 6 tysięcy, jeśli partia ma struktury zazwyczaj głównie w Gorzowie i w Zielonej Górze troszkę działaczy, no to jest po 3 tysiące na takie miasto, czy tam były województwo zielonogórskie czy gorzowskie. To jest naprawdę ciężkie zadanie dla wielu partii czy komitetów wyborczych do zebrania. I tutaj powiedzmy ten sojusz Kukiza, który miał popularność jakąś jako Paweł Kukiz ogólnokrajową i w sondażach parę procent ludzi było gotów zagłosować na jego ruch, no nie szło w parze z tym, że tam nie było żadnych struktur i oni nie mieli żadnych szans zebrania tych podpisów. Natomiast PSL był chętny, żeby gdzieś tam swoje słupki poparcia sondażowe podwyższyć, no bo byli gdzieś na granicy, tak, tego progu wyborczego, ale znowuż mają struktury. Trzeba przyjąć, że PSL ma bardzo duże i dobre struktury i dla nich zebranie tych podpisów nie jest jakimś takim wyzwaniem. I to był typowy taki mariaż, można powiedzieć, dwóch sił, które programowo ciężko powiedzieć, żeby miały ze sobą coś tam wspólnego. Kukiz, można powiedzieć, gdzieś tam antysystemowy, PSL, no wręcz przeciwnie. Wiele można powiedzieć, ale nie o tym, że antysystemowy uczestniczył chyba w każdej koalicji rządzącej przez te 30 lat i z SLD, i z Platformą. Także myślę, że to było skazane w dłuższej perspektywie na niepowodzenie i też chyba nikt nie oczekiwał w nich, że to będzie jakiś taki wielki sojusz, bym powiedział, ideologiczny, tak? Po prostu pragmatyka, życie, jak to się mówi.
Dopytam w takim razie, czy w takim razie Konfederacja czeka na to, aż kukizowcy będą chcieli z nią współpracować i może będzie łatwiej w takim razie znaleźć te podpisy również formacji Pawła Kukiza, będąc blisko Konfederacji?
Oczywiście, że Konfederacja jest otwarta i tego nie ukrywajmy, nie bądźmy hipokrytami, że tak jak tutaj pan Arkadiusz Dąbrowski wspomniał, jest zawsze pewna część wyborców, tych takich niezagospodarowanych, którzy nie chcą głosować na te partie, można powiedzieć, tych czterech najbardziej popularnych, mainstreamowych czy najstarszych stażem. I na pewno tam jest jakaś część tych wyborców, którzy mogą się skłonić ku Konfederacji, ale my generalnie nie oglądamy się na to. Po prostu strategia Konfederacji jest taka, że mamy swój program oparty głównie o wartości wolnorynkowe, o liberalizm gospodarczy, generalnie wolnościowe i uważamy, że w kontrze do pozostałych ugrupowań, które raczej chcą tylko komplikować prawo, rozbudowywać prawo, nakładać nowe podatki, nowe obciążenia, że po prostu nie patrzą, czy ktoś tam był za Kukizem, czy nie za Kukizem, że ta idea będzie zdobywała coraz większe poparcie i że to będzie jedyna taka alternatywa dla tych wszystkich programów, bym powiedział, takich biurokratycznych, socjalistycznych, i ograniczających wolność.
Dobrze, panowie, poruszymy jeszcze drugi temat, a mianowicie premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Wiktorem Orbanem. Oczywiście sprawa dotyczyła zacieśnienia tego partnerstwa, które ma doprowadzić do zmiany w projektowaniu budżetu na lata 2021-2027, budżetu europejskiego. Oczywiście zagrożone jest to wetem ze strony obu państw, Polski i Węgier. Co panowie na to? Powinno dojść w skrajnym przypadku do tego weta, czy jednak dojdzie do dogadania się? Poproszę o odpowiedź pana Eneasza Gawora.
Panie redaktorze, powiem tak. Jeśli chodzi o Wiktora Orbana, od samego początku PiS deklaruje sympatię, że tak powiem, czy dobrą wolę w kierunku tego przywódcy Węgier. Były spotkania takie też od samego początku, czy to pamiętamy prezesa Kaczyńskiego z Wiktorem Orbanem w Warszawie, jakieś tam mniej bardziej tajne Natomiast szkoda, że oprócz takich deklaracji PiS nie naśladuje troszkę premiera Orbana, który potrafi umiejętnie grać na scenie międzynarodowej, który nie wiąże się tylko z jedną opcją, tak jak my w tym przypadku obecnie z Amerykanami. Potrafi coś tam uzyskać od Rosjan, potrafi coś uzyskać od Unii Europejskiej, szachuje jednych z drugimi, wiedząc, że poparcie Węgier często jest języczkiem uwagi w tej grze mocarstw. Plus no, on właśnie wprowadza u siebie w kraju bardzo dużo wolnorynkowych postulatów, obniża podatki, obniża obciążenia przedsiębiorców, pracowników. Jasno się powiedział, że ma plan taki, aby pensje Węgrów szły do góry poprzez obniżanie podatków i żeby w ten sposób Węgrzy konkurowali, a nie będąc po prostu tanią siłą roboczą w Europie. Tak? Czyli ta wizja jest bardzo konkretna, bardzo przemyślana i bardzo fajna. Natomiast dlatego ja nie robię sobie jakichś wielkich nadziei. Zresztą Viktor Orban, pomimo tego, że też darzy sympatią, jak deklaruje Polskę i wiele razy to artykułował, to pokazało mi raz w życiu, że jeśli w interesie Węgier i jego było, że tak powiem, zagłosowanie inaczej niż Polska, to tak też robił, co jest zresztą normalne i zrozumiałe, bo każdy powinien, że tak powiem, mieć na uwadze zawsze naczelne dobro swojego kraju, a nie jakieś tam sentymenty, prawda?
Stawiamy w tym momencie kropkę. Aż 60% Polaków jest za tym, aby była możliwość postawienia takiego weta i są skłonni nawet przystać na to weto w takim trudnym momencie. Tak wynika z badań sondażowni Social Changes. Tylko 19% Polaków jest przeciwna temu. Pytanie do Arkadiusza Dąbrowskiego. Uda się dogadać jeszcze za prezydencji niemieckiej, czy będziemy musieli poczekać do prezydencji portugalskiej, która rozpoczyna się od stycznia? Poproszę pan Arkadiusz Dąbrowski, krótko.
Najpierw, panie redaktorze, szanowni państwo, do sondażu. Nie wiem, w jakiej grupie wiekowej był obecny sondaż przedstawiany, natomiast...
To był sondaż telefoniczny.
Na pewno pamiętam mój pierwszy wyjazd do Niemiec. To wtedy już były Niemcy po połączeniu, 92 rok, jechałem do wujka i szanowni państwo, było to wielkie przeżycie dla mnie. Pamiętam godziny, które stałem na granicy, pamiętam też to sprawdzanie samochodu, ta cała procedura. Oczywiście młode pokolenie tego nie pamięta, bo jesteśmy w strefie Schengen i teraz przejeżdżamy przez granicę, bardzo płynnie, tego w ogóle nie ma.
Natomiast, ale nic nie wskazuje, że mielibyśmy wychodzić. Chodzi o budżet i o wetowanie budżetu.
Ja wiem, ale to dlatego zmierzam do tego, panie redaktorze, ponieważ to wszystko, cała Unia Europejska, to są taki system naczyń połączonych i myślę, że weto, które postawimy, jeżeli chodzi o budżet Unii Europejskiej, może być pierwszym krokiem. Niestety wszystko na to wskazuje do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo nie wyobrażam sobie Polski w trwaniu w Unii Europejskiej, jeżeli stawiamy weto nad budżetem na kolejne 7 lat. Natomiast jeżeli chodzi o porozumienie, myślę, że kompromis zawsze jest możliwy. Ja zawsze twierdzę, że nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać. Oczywiście spornym kwestią jest reguła praworządności, którą chcemy przyjąć i uzależnić wypłatę środków od reguły praworządności. Natomiast co innego jest weto i przyszłość, a w szczególności fundusz odbudowy. Jesteśmy dotknięci pandemią. Podmioty gospodarcze tutaj nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Ale to weto będzie wynikało właśnie z wprowadzania tej praworządności.
Panie redaktorze, no ale poukładajmy fakty. Jeżeli pan premier wraca w okresie wakacyjnym z negocjacji w Unii Europejskiej i chwali się, że wraca z tarczą, akceptuje budżet i założenia, przecież już wtedy wtedy już podpisał się pod tym, że budżet będzie powiązany z tą właśnie mechanizmem praworządności. Pan premier się pod tym podpisał, ale mówił, że jest to instrument martwy, że jest to instrument tak naprawdę, który nie wyrządzi nam krzywdy. Jeżeli dzisiaj skutek walk frakcyjnych, bo tak jest, z panem Zbigniewem Ziobro, premier zaczyna stawiać weto, to coś jest nie tak. No jeżeli w okresie wakacyjnym mówimy, że wszystko jest okej, a dzisiaj mówimy, że nie jest okej, to jest sporny przekaz. Ja osobiście mam swoją opinię, jeżeli chodzi o tę praworządność, ale naprawdę, no bądźmy konsekwentni, Unia Europejska to nasza przyszłość, tak uważam, chociaż wiele jest do zreformowania.
Musimy postawić w tym momencie kropkę, zawsze możemy przyjąć jeszcze, że to była gra pana premiera, oczywiście z różnej strony można spojrzeć. Pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, był naszym gościem, dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego weekendu.
Dziękujemy bardzo i pan Eneasz Gawora, Konfederacja, również był naszym gościem w tej parze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
A za chwilę kolejna para naszych gości, zostańcie państwo z nami.
Każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, to jest program Sobota po 9, a w trzeciej parze naszych gości witamy panią Marlenę Kopi, Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Witam.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Proszę państwa, zacznijmy może od tego, że od dzisiaj można pójść na przykład już do galerii, ponieważ te obostrzenia związane z pandemią zostają troszeczkę poluzowane, a 6 grudnia będzie to niedziela handlowa. Czy to jest dobry kierunek, czy to słuszny kierunek, czy pójdą państwo do galerii? Pytanie najpierw do pani Marleny Kopi.
Tak, uważam, że to jest słuszny kierunek, dlatego że jesteśmy przygotowani i galerie przygotują się do tego, żeby zapewnić nam reżim sanitarny. Zresztą my wszyscy jako odpowiedzialni obywatele powinniśmy sami też we własnym interesie przestrzegać tego reżimu, nosić maseczki i myć często ręce. Natomiast w trudnej sytuacji gospodarczej naszego kraju i naszego miasta jest to bardzo wskazane. Galerie, w galeriach pracują ludzie, którzy zarabiają pieniądze, a od tych pieniędzy, od tych swoich wypłat płacą podatek PIT. W galeriach istnieją firmy, które płacą również podatki, a my przez lata słyszeliśmy, że konsumpcja jest siłą napędową gospodarki. Im więcej pieniędzy zostawimy w sklepach, im więcej wydamy na różne towary, tym oczywiście będzie to lepiej dla nas wszystkich w konsekwencji, bo będziemy mieli więcej pieniędzy zarówno w budżecie tutaj lokalnym, miejskim, jak i w budżecie państwa. Natomiast, no tak jak powiedziałam, trzeba przestrzegać zasad sanitarnych minimalizować niebezpieczeństwo. Nowoczesna zresztą już we wrześniu postulowała w Sejmie, żeby przywrócić przynajmniej czasowo, do czasu jakiejś dłuższej dyskusji, handlowe niedziele z takim założeniem, jak proponowaliśmy już wcześniej, żeby każdy pracownik handlu miał obowiązkowo dwie wolne niedziele w ciągu miesiąca, żeby jednak miał czas dla siebie i dla swoich rodzin. I uważam, że byłoby to bardzo dobre rozwiązanie, nawet w perspektywie dalszej, żeby przywrócić handlowe niedziele z takim właśnie założeniem, że obowiązkowe dwie wolne niedziele dla każdego pracownika, nie może być zmuszony, żeby w każdą niedzielę pracować, a przyczyniłoby się to do zwiększenia obrotów, podniesienia pieniędzy w gospodarce, podniesienia pieniędzy w podatkach, zwiększenia pieniędzy w podatkach i przyczyniłoby się do możliwości różnych inwestycji. Tutaj rozmawiamy, wcześniej była rozmowa o budżecie miasta na następny rok.
Będziemy o tym rozmawiać. Dobrze, postawmy może kropkę.
Dobrze.
Panie Marleno, postawmy kropkę, będziemy zaraz o tym rozmawiać. Pytanie do pana Krzysztofa Kaliszuka, ponieważ gospodarka oczywiście jest bardzo ważna, pieniądze są bardzo ważne, ale czy po tym uwolnieniu za kilka tygodni nie okaże się, że rzeczywiście mamy znowu jakiś kosmiczny wzrost zachorowań na koronawirusa?
No, trzeba mieć nadzieję, że Polacy, mieszkańcy Zielonej Góry będą z rozsądkiem korzystać z tych zmniejszonych ograniczeń. Pamiętajmy też, że poza galeriami w mieście Zielona Góra jest bardzo wiele mniejszych sklepów, hurtowni, często prowadzonych przez rodzinne zielonogórskie przedsiębiorstwa, a więc niekoniecznie trzeba korzystać z dużych galerii, aby zakupić niezbędny dla siebie produkt. Sporo osób przeniosło się do internetu, sporo osób też będzie jednak bało się korzystać z tak dużych powierzchni, szczególnie gdy przed nami święta i będą się spotykać często z osobami starszymi w rodzinie, więc może też i warto poczekać jeszcze ten miesiąc, dwa, koło lutego, marca. Sądzimy, że ci najstarsi nasi mieszkańcy, seniorzy będą mogli być już zaszczepieni i wtedy będzie okazja do tego, żeby zacząć korzystać tak z galerii, jak i większych kontaktów rodzinnych i towarzyskich.
Dodam tylko, że galerie mają być otwarte pod ścisłym reżimem sanitarnym, co oczywiste jest i takie wytyczne zostały już wcześniej wydane. Dobrze, zmieńmy temat, proszę Państwa.
Ja tylko może jeszcze jedno zdanie, przepraszam bardzo.
Tak,
myśmy postulowali, żeby te galerie były otwarte już dużo, dużo wcześniej. Tymczasem cały rok byłby rozłożony. Oczywiście reżim sanitarny jest bezwzględny. Natomiast jeżeli chodzi o handel przez internet, oczywiście on ułatwia życie i nie stwarza zagrożeń, ale niestety tutaj podatki nie idą do budżetów naszych, lokalnych czy też państwowych, bo bardzo wiele osób na przykład korzysta z portali chińskich i niestety te pieniądze idą gdzieś tam za granicę. Także to nie jest tak, że tylko...
Rzeczywiście te portale są na różnych serwerach,
tak,
w różnych miejscach.
Tak, także,
dobrze,
także
proszę Państwa, chciałbym zmienić temat. On będzie powiązany oczywiście stricte również z pieniędzmi. Pytanie do pani Marleny Kopi, bo wcześniej już rozmawiałem z państwa przedmówcami na temat budżetu miasta Zielona Góra na rok 2021. 151 milionów deficytu to będzie bardzo trudny budżet, tak wszyscy go oceniają. Głos ma pani Marlena Kopi.
No, sytuacja jest bardzo trudna. To już wcześniej inni rozmówcy mówili, ja tutaj nic nowego nie powiem. Miasto, rzeczywiście zarząd miasta jest w trudnej sytuacji i to trzeba przyznać. Nie wiadomo, co nam przyniesie przyszły rok. Już w tym roku były problemy ze ściągnięciem podatków i nie wiadomo, jaki będzie przyszły rok. Należy zakładać jak najgorzej. To znaczy, że będzie mniej pieniędzy zarówno z PIT-u, jak i z CIT-u, bo ludzie będą mniej zarabiać i firmy też, wiele firm będzie się zamykało. W związku z tym trzeba postawić sobie moim zdaniem dwa pytania. Po pierwsze, czy należy zwiększać zadłużenie budżetowe miasta? Czy to jest korzystne, bo jeżeli przyjmiemy ten budżet, to znaczy radni przyjmą ten budżet, który jest proponowany, to zadłużenie miasta na koniec 2021 roku będzie zbliżone do 60%, czyli takiej linii demarkacyjnej, powiedzmy, powyżej której nie możemy przejść. A teraz jeżeli radni się zdecydują jednak zaciągać kredyty i zwiększać to zadłużenie, jak należy wydać te pieniądze? I to są dwa duże pytania. Moim zdaniem przyszły rok powinien być rokiem jednak oszczędności i takiego zaciskania pasa, bo nie wiemy, co nas spotka. Dlatego powinniśmy starać się nie zaciągać tak dużego kredytu i zwiększać się tego zadłużenia. A jeśli chodzi o inwestycje, to uważam, że należy zrobić dokładny przegląd i rzeczywiście wstrzymać się z niektórymi inwestycjami, które na dzień bieżący nie są aż tak potrzebne. Ja na przykład, jeśli chodzi o inwestycję związaną z budową obwodnicy, która nie tylko, że od długiego czasu jest taką dość dyskusyjną i sporną, bo wiele środowisk w mieście jest przeciwne temu, ale również stanowi ona bardzo duży koszt. To stanowi prawie 35 milionów kosztu zadania.
Tak, o tym mówili też już w pierwszej parze państwo radni. Musimy postawić kropkę, musimy dać dojść do głosu panu Krzysztofowi Kaliszukowi, który państwa uwagi na pewno skomentuje i podsumuje. Wiceprezydent miasta Krzysztof Kaliszuk. Panie prezydencie, państwa spojrzenie na ten budżet, słyszał pan wszystkie opinie i radnych, i pani Marleny Kopi. Ten budżet rzeczywiście będzie bardzo trudny dla państwa.
No tak, ale oczekujemy tutaj od opozycji w Radzie Miasta, więc od radnych Platformy Obywatelskiej i SLD, żeby jednak starali się pomóc mieszkańcom, pomóc przedsiębiorcom, a przecież przed miesiącem przy nadzwyczajnej sesji i pan Nestorowicz się wstrzymał i radni Platformy głosowali przeciw temu, aby 9 milionów złotych ulg dla przedsiębiorców było. Mówicie państwo o obwodnicy południowej. Mówił pan Nestorowicz o tym, że duże inwestycje to są takie, które planujemy kwotę X, a później trzeba dokładać. Akurat w przypadku obwodnicy południowej planowaliśmy 150 ponad milionów wydać na tą obwodnicę, a okazuje się, że wydamy po przetargu i pozwolimy na budowę, którą już uzyskamy, kwotę tylko 135 milionów, z czego jedynie 20 milionów złotych to będą środki miasta. A więc 115 milionów są środki Unii, środki znaczone tylko i wyłącznie na drogi krajowe. Jeśli nie wydamy na obwodnicę, to te 115 milionów Zielona Góra straci. W tym roku będzie to wydatek 35 milionów złotych, z czego jedynie 5 milionów złotych to pieniądze miasta, a 30 milionów to środki Unii Europejskiej. Kolega Nestorowicz opowiadał, że trzeba dzisiaj myśleć o rodzicach i dzieciach, na którym brakuje laptopów. No miasto właśnie w kwietniu, pan prezydent poprosił pana wojewodę o wyrażenie zgody, żeby środki unijne, które zostały miastu, były przeznaczone na zakup komputerów właśnie do nauki zdalnej, którą prezydent przewidywał, że właśnie koło października może wrócić. Mało osób o tym wtedy myślało.
1200 laptopów, dodajmy.
1200 laptopów do naszych szkół dotarło. Najbardziej potrzebni uczniowie te laptopy dostali w użyczenie do domów. Mówi się o 5 kosztów. No proszę, jeśli chodzi o koalicję Platformy i SLD, spojrzeć na siebie. Rządzicie w województwie, rządzicie w urzędzie marszałkowskim. Tam przy dużo mniejszym budżecie macie dużo większe koszty administracji niż ma prezydent Zielonej Góry. Te koszty wzrastacie. Prezydent ma ideę.
Ale
dajmy,
nie ma to żadnego związku z...
Ale proszę mi nie przeszkadzać. Prezydent mówi, róbmy inwestycje potrzebne, bo te inwestycje dają pracę wszystkim zielonogórzanom. Natomiast Platforma i SLD mówi, dajmy pracę, ale u siebie w urzędzie marszałkowskim. Dopiero co stworzono miejsce nowe, niepotrzebne pracy wiceprezesa Agencji Rozwoju Regionalnego dla pana Tomasza Wątoro. Teraz słyszymy, że będzie nowe miejsce pracy dla radnego Rewersa. Pracują już radni Kotylak, pracują radni Nestorowicz, a więc koalicja Platformy i SLD mówi, dajmy pracę sobie, prezydent mówi, dajmy pracę poprzez inwestycje. Ja teraz się odniosę do tych inwestycji. No nie można sobie mówić jedynie o inwestycjach, które będą korzystne z punktu widzenia takiego, że one będą później przychodzić dochody. No jeżeli wymieniamy chociażby chodniki, jeśli wymieniamy lampy, budujemy placy zabaw, budujemy drogi, budujemy halę sportową przy szkole, budujemy dom samotnej matki, rozbudowujemy żłobek przy Alei Wojska Polskiego. No to niestety to nie są inwestycje, na których się zarobi, natomiast są to inwestycje, które mieszkańcy potrzebują i przy której będą mieszkańcy pracować i płacić podatki. To jest najważniejsze z punktu widzenia miasta. Dać pracę zielonogórzanom.
To znaczy,
dać pracę zielonogórzanom. Jedno zdanie, panie Marlena Kopi, i musimy już kończyć. Jedno zdanie dosłownie.
Partii.
Jeżeli chodzi o pracę zielonogórzaną, to jeżeli dobrze pan wie, że jeżeli robi się przetargi publiczne, to nie ma żadnej gwarancji, że wygrają to firmy zielonogórskie.
Większość podwykonawców wybierają to zielonogórskie firmy.
Natomiast też nie ma żadnej gwarancji, że firmy, które wygrają, będą z poza Zielonej Góry, zatrudnią wykonawców zielonogórskich. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, które nie przynoszą zysku. Oczywiście, że tak, zadaniami miasta jest budowa chodników i robienie oświetlenia. Natomiast w tak trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy wszyscy, należałoby zrobić przegląd inwestycji. Inwestycje, które nie są jeszcze zaczęte, bo nie mówimy tutaj o inwestycjach, które trwają, które trzeba dokończyć. Można się rozstrzymać z tym, żeby nie generować dodatkowych kosztów.
Mówi i stawiamy kropkę, szanowni państwo. Szanowni państwo, musimy naprawdę już kończyć. Za chwilę mamy serwis informacyjny. Niestety
z Unii Europejskiej. Nie wiadomo, czy te pieniądze w ogóle będą, bo jeżeli budżet pan premier Morawiecki nie podpisze...
Proszę państwa, musimy już kończyć. Naprawdę goni nas czas. Bardzo dziękuję państwu. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą rozmowę. Naszymi gośćmi byli pani Marlena Kopi, Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Dziękuję państwu.
I pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.